Ważna sprawa.
Czekają nas wyrzeczenia, tak przynajmniej twierdzą włodarze największych miast na świecie zrzeszeni w organizacji C40. Twierdzą oni, że czeka nas świat bez samochodu, bez częstych, dalekich podróży samolotem. Będzie mniej wypełniona ubraniami szafa, będzie mniej przede wszystkim mięsa. Czy te przepowiednie mogą się spełnić i czy faktycznie nie ma już wyjścia i jak to może wpłynąć na nasze życie? Tym wszystkim będziemy się zajmować w programie Ważna Sprawa, a dzisiaj naszymi gośćmi są na łączach Grzegorz Leszczyński z Podlaskiej Izby Rolniczej. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie, witam Państwa.
I profesor Robert Ciborowski, Uniwersytet w Białymstoku. Ja może zacznę najpierw od tego mięsa, od tej produkcji rolniczej. Grzegorz Leszczyński, dzisiaj tak naprawdę średnio Polak zużywa w ciągu roku 70 kg mięsa. Według zapowiedzi organizacji C40 to najpierw miałoby być 16, a potem mielibyśmy zjeść zupełnie co innego. Proszę powiedzieć, jak z dzisiejszej perspektywy hodowcy zwierząt rolnych, ubojnych, to wygląda tak naprawdę? Jaka to perspektywa? Czy w ogóle możliwa do zrealizowania?
Dzień dobry Państwu. To znaczy, Polska w tej chwili bardzo dużo produkuje mięsa drobiowego, mięsa wołowego, czyli te mięsa, które no, właściwie są takie dietetyczne. Jeśli by wyszły te zapowiedzi o ograniczeniu, no to byłaby katastrofa dla polskiego rolnictwa. My eksportujemy 80% wołowiny, eksportujemy na rynki zachodnie, na świat. Też eksportujemy 60% drobiu, eksportujemy, więc to jest w ogóle eksport rolno-spożywczy z Polski za tamten rok osiągnął ponad 200 miliardów złotych. Więc to jest dla gospodarki, to jest jedna piąta całego eksportu z Polski, przemysłu i usług, więc no nie wiem, jak to w ogóle określić. To są takie zapowiedzi są no niepokojące i myślę, że tutaj cała branża rolno-spożywcza, zresztą i inne branże, no trzeba się temu przyjrzeć, bo wszystko zaczyna się, dużo rzeczy zaczyna się niewinnie, a może się źle skończyć, więc my jako ludzie, no jako mieszkańcy Polski, myślę, że jesteśmy za urozmaiconą dietą, no ale nie aż tak, żeby jeść.
Niektórzy rolnicy, z którymi próbowałem rozmawiać, tak, i namówić do udziału w dzisiejszej audycji, powiedzieli wprost, że oni traktują to jako coś kabaretowego. To podziela pan ten pogląd?
To znaczy, ja nie traktowałbym i nie lekceważyłbym tych zapowiedzi, bo to nie jest kabaret, tylko ta zielona ideologia to jest bardzo mocne trendy i bardzo łatwo wprowadzić w dobie informatyzacji i tak dalej. W tej chwili bardzo łatwo wpływać na ludzi poprzez media, te społecznościowe i inne, i to już się tworzy, ale ja powiem, że ta żywność, ta wege tak zwana, to jest żywność bardzo wysoko przetworzona.
Czyli niekoniecznie zdrowa.
Nie ma jeszcze badań oficjalnych, ale już się pojawiają informacje od niektórych naukowców, że to wręcz może być bardziej szkodliwa i rakotwórcza od nadmiaru mięsa. No bo nadmiar mięsa też
nie jest zdrowy.
Nie za bardzo wpływa na zdrowie, ale urozmaicona dieta. No. Więc tutaj ja bym nie lekceważył tych trendów. Komunizm też się zaczynał niewinnie.
No wiadomo, że się rozwinął bardzo mocno swego czasu. Proszę powiedzieć tak, ekolodzy mówią, że zwierzęta hodowlane emitują bardzo dużo metanu do atmosfery, co sprzyja efektowi cieplarnianemu, ale też z drugiej strony, jak porozmawiamy z hodowcami i ze specjalistami od hodowli, istnieje też taka sytuacja, że żeby te zwierzęta wszystkie wykarmić, trzeba zasiać dużo terenu, zasadzić dużo takiej roślinności, która pochłania mnóstwo dwutlenku węgla. Ja rozumiem, że ja nie mogę od pana wymagać takiej odpowiedzi, czy ten bilans śladu węglowego wychodzi na zero, ale z pewnością ta roślinność chyba ma duży udział w oczyszczaniu powietrza.
No oczywiście, tam hektar kukurydzy, mówi się, że hektar kukurydzy pochłania tego dwutlenku węgla więcej jak hektar lasu. Więc tutaj nie wiem, czy te bilanse są robione. Myślę, że to wychodzi, no może nawet jak nie na zero, ale my białko zwierzęce musimy spożywać. Przecież w wyniku spożywania białka zwierzęcego ludzie żyją dłużej, mniej chorują. Przecież te 500 lat temu, 1000 lat temu, jaka była długość życia? No, już nieporównywalna do teraz. Ten standard życia się podniósł. Zresztą widzimy w krajach rozwijających się, takich jak Afryka, gdzie tam konsumpcja mięsa jest bardzo niska, ale chcą więcej jeść przecież. I tutaj ten ślad węglowy, no też następna ideologia, wszyscy mają hopla, tak brzydko powiem, na punkcie tego śladu węglowego, wszystko się liczy, a wybucha raptem wulkan i on emituje kilkaset razy więcej niż gospodarka światowa produkuje.
I całe wyliczenia idą na marne poniekąd.
I te wyliczenia są, no, na wszystko jest moda. Jest moda na ślad węglowy, jest moda na zieloną ideologię, a myślę, że no społeczeństwa, te, które będą się rozwijać zrównoważonym trybem, no te przetrwają. No. Nie dajmy się zwariować.
Zapytam z ciekawości. Pan wśród rolników ma takie rozeznanie, czy już interesowali się, jak hodować owady, jak farmę owadów założyć, jak farmę robaczków założyć? No bo na przykład jeden ze specjalistów od hodowli, z którym rozmawiałem, mówi, że robaczki owszem, ale to trzeba najpierw tymi robaczkami ryby pokarmić, a dopiero te ryby podać człowiekowi. To możliwe w naszych warunkach w ogóle, żeby takie farmy założyć? Na przykład farmy mrówek, nie wiem, farmy muszek, meszek takich jadalnych?
No nie wiem, do tego też jest, w naszym klimacie jest potrzebna energia, bo przy takiej hodowli też jest potrzebna odpowiednia temperatura. Czy to się przyjmie, czy będzie się opłacało? Na pewno się rozwinie, ale ja też czytałem badania amerykańskie, gdzie no, tutaj się mówi, żeby mięsa nie produkować, bo zabraknie żywności. Ale wbrew pozorom Amerykanie policzyli, że tereny, które no zakamienione i tak dalej, tam wystarczy puścić przeżuwacze, czyli bydło, czy owce, i one 25% mogą więcej żywności wyprodukować, białka, jak w tej chwili. Więc są sposoby, gdzie jeszcze naturalnie można te potrzeby żywnościowe świata zagwarantować. Natomiast jest to jakiś kierunek na utylizację na przykład marnowanej żywności i tak dalej, te owady, te robaczki. Ale czy one dla ludzi będą dobre? No nie wiem, nie znam takich badań, może gdzieś są, może to trzeba pytać naukowców.
Proszę powiedzieć, z perspektywy przeciętnego rolnika, taka transformacja, bo myślę, że to jedyny rozsądny sposób, żeby, jeśli już przejść z hodowli na hodowlę, czyli z wieprzowiny, wołowiny, drobiu na hodowlę robaczków i owadów, to tak naprawdę kosztowne przedsięwzięcie? Wszyscy by sobie poradzili? Czy to jest może taki bardziej skomplikowany proces, gdzie no niestety nie każdy by do tego pociągu mógł wsiąść?
Nie wiem, trudno powiedzieć. Na razie no, nie znamy tych technologii. Na pewno te technologie, które na początku wchodzą, są drogie, no później to się upowszechnia, no ale czy to jest sens? No może to jakaś nisza będzie. Natomiast tradycyjne rolnictwo no spełnia też inne zadania, no obszary wiejskie, ludzie mieszkają, ziemia jest utrzymywana w takiej gotowości uprawnej, bo czemu wspólna polityka rolna działa, powstała? Było mało żywności, płaci się za utrzymywanie ziemi w dobrej kulturze, więc no to jest nowe, a czy to się przyjmie, raczej wątpię. No, my mówimy o jednym, dwóch pokoleniach, a co będzie za 100 lat, no trudno powiedzieć.
No proszę powiedzieć, czy przy takiej dużej populacji, jak w tej chwili mamy na Ziemi, bo to te wszystkie problemy cieplarniane, te wszystkie problemy klimatyczne stąd się biorą, że no, trzeba zaspokoić potrzeby coraz większej liczby ludności. Czy my w ogóle w tym tradycyjnym systemie rolnictwa możemy te potrzeby zaspokoić i jednocześnie nie burząc jakby tego porządku świata takiego, jaki teraz mamy, czyli no, mamy pory roku, mamy jakiś tam w miarę przewidywalny klimat?
Oczywiście, że możemy. Możemy nawet przez to, że bardzo dużo żywności się marnuje, ograniczyć marnotrawstwo żywności, bo w tej chwili nawet specjaliści z Brukseli liczą, że żywności wystarcza, jest nadprodukcja jeszcze żywności.
Mimo, że gdzie jest głód?
Głód jest polityczny, to jest, nie są równo dzielone te zasoby żywności, to jest inna kwestia, to już jest polityka, więc trzeba pytać polityków, dlaczego jest głód. Afryka się bardzo szybko rozwija, to mają bardzo dobre ziemie, też technologie się rozwijają, na przykład w Nigerii. I myślę, że jeszcze kilkadziesiąt lat nie będzie problemu z pozyskaniem żywności w sposób tradycyjny, ale też z zastosowaniem nowych technologii. Ale ten sposób tradycyjny, czyli uprawa ziemi i hodowla zwierząt.
Panie Grzegorzu, na koniec zapytam pana tak. Podlasie dzisiaj jest krainą mlekiem płynącą. Jak pan myśli, taka perspektywa, że będzie to kraina owadów, że będzie to kraina robaczków, to jest tak naprawdę jakaś perspektywa, którą warto brać w najbliższych latach pod uwagę?
Myślę, że nie. Myślę, że tak jak komunizm minął, taki ta fala nowych takich zawirowań, Nie wyobrażam sobie tego.
Grzegorz Leszczyński z Podlaskiej Izby Rolniczej był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Ważna sprawa.
Kolejny nasz gość i cały czas ten sam temat, ślad węglowy, ograniczenia w przyszłości podróży, produkcji samochodów. Profesor Robert Ciborowski, ekonomista. Panie profesorze, radykalnie to wygląda. Ekolodzy pytani przeze mnie mówią, że to nie ma co w ogóle mówić o żadnej transformacji, no bo pokonywanie przepaści, a oni twierdzą, że klimatycznie stoimy nad przepaścią za pomocą trzech kroków, to zły pomysł. Pan podziela ten pogląd?
Trudno mi się odnosić do kwestii klimatycznych, bo na tym się nie znam, chociaż jak patrzę na te różnego typu prognozy, to one są właśnie prognozami, a więc my zakładamy, że tak będzie, a czy tak będzie, to tego do końca nie wiemy. Bo
a ja wrócę właśnie do prognoz, bo przy ostatnim takim większym kryzysie energetycznym w 1972 roku też pojawiły się prognozy, że szybciutko zasoby ropy naftowej się skończą, że trzeba szukać źródeł. To kompletnie się nie sprawdziło. Czy teraz
to powiem
nie
panu,
wiemy?
Powiem panu więcej. Prognozy dotyczące tego, że ludzi jest za dużo na świecie, sięgają końca XVIII wieku. A więc pod koniec XVIII wieku już wszyscy mówili, że ludzi jest za dużo i trzeba zrobić coś. Słynne prawo maltuzjańskie, które również w ekonomii działało, że ludzi jest za dużo i trzeba zrobić coś, żeby się nie rozmnażali. Dopiero później, 50-60 lat później, ekonomiści doszli do wniosku, że istotą szybkiego rozwoju świata jest coraz więcej ludzi. Znaczy my się rozwijaliśmy.
To też ma swoje granice.
Ale jak, ja tego nie wiemy. Dlatego, że ja zawsze wierzę w umysł ludzki. I tak jak 200 lat temu wszyscy uważali, że trzeba zlikwidować konie w Paryżu, bo dorożki, które tam jeździły, zanieczyszczały Paryż i wszyscy doszli do wniosku, że trzeba coś z tym zrobić. No a ludzie wymyślili węgiel.
No
właśnie, ludzie później wymyślili węgiel, ropę i szereg innych, energię jądrową i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przykładowo myśmy w Europie stworzyli taki system funkcjonowania gospodarek, czy w ogóle system społeczny, który bazuje na tym, że ludzi będzie więcej. A więc jeśli my mówimy o pewnych działaniach, które mają ograniczyć liczbę ludzi, to proszę pamiętać, że nie da się utrzymać tych systemów socjalnych czy społecznych w Europie, które są w tej chwili. Bo one bazują na coraz większym przyroście liczby.
Ale te wszystkie pomysły, które zgłaszają włodarze największych miast w Polsce, na świecie, nie mówią o ograniczeniu liczby ludności, tylko o ograniczeniach w naszym życiu. Jeśli chodzi o konsumpcję żywności, jeśli chodzi o zakup ubrań, jeśli chodzi o podróże, jeżdżenie samochodem, to ewidentnie w dzisiejszą gospodarkę uderzyć może bardzo mocno.
Czy w ogóle projektowanie, ile kto może zjeść, jest absurdalne same w sobie, prawda? Znaczy, jeśli my zakładamy...
No ja na pewno mogę dużo więcej niż pan profesor.
No już nie będziemy się porównywać. Poza tym nie wiemy, co kto je, co kto lubi, czy może się odżywać, bo proszę pamiętać, że co innego są nasze pomysły, oczekiwania, a z drugiej strony możliwości. Poza tym nie wszyscy mogą jeść to, co nam się wydaje, że powinni jeść, bo na przykład mają problemy zdrowotne. Nie wnikamy w to.
To ale, bardzo indywidualna
ale,
sprawa.
Dokładnie. Także w ogóle projektowanie, jaka ilość jedzenia może być przeznaczona dla człowieka, jest samo w sobie absurdalne, ale wracając do tego, co pan powiedział, proszę zobaczyć, że te wszystkie ograniczenia, one poniekąd w konsekwencji doprowadzają do tego, żeby ludzi było mniej, bo kiedy zwiększa się liczba ludności, jeśli ludziom żyje się coraz lepiej, demografia nigdy nie miała problemów, jeśli ludzie się bogacili, ludzie zarabiali, ludzie mieli pewne idee, pomysły, chcieli podróżować, chcieli więcej jeść, chcieli mieć więcej dóbr. Na tym świat został przez kilka tysięcy lat skonstruowany. I teraz my mówimy tym ludziom, nie, wy nie będziecie się bogacić, co więcej, będziecie musieli mocno zbiednieć.
Tego nikt nie kupi.
Ja wiem, ale trzeba mówić otwarcie, bo to jest pewien koszt alternatywny, prawda? Jeśli pójdziemy w tą stronę, to proszę pamiętać, to kosztuje. Nie ma darmowych obiadów w ekonomii, więc ktoś musi za to zapłacić. Kto zapłaci? No oczywiście my. A zatem jeśli my będziemy mieli coraz większe obciążenia z tym związane, no to chcąc, nie chcąc, również będziemy mieli problemy demograficzne, a więc generalnie ludzi będzie się rodzić mniej. Oczywiście w Europie tylko, bo proszę pamiętać, że my mówimy o problemie, który dotyka Europy.
Żyje swoim życiem.
Oczywiście 85% ludzi świata mieszka w Azji i tam się nikt nad tym nie zastanawia, dlatego że tam ludzie ciągle żyją w perspektywie naszej sprzed kilkudziesięciu lat. To znaczy chcą się bogacić, chcą się rozwijać, chcą więcej produkować, jeść, być kimś, prawda? Bo cała konstrukcja człowieka polega na tym, że człowiek chce awansować albo społecznie, albo ekonomicznie. To było jasne. I to pchało świat do przodu, do rozwoju. A więc teraz musimy ludziom powiedzieć, że jeśli chcą mieć inne warunki, jeśli założymy, że te oczekiwania klimatyczne są, jakie są, no to trzeba ludziom mówić otwarcie. Przyjęcie tego spowoduje, że będziecie biedniejsi, dużo biedniejsi. Będziecie mieli lepsze warunki, ale będziecie biedniejsi. I wtedy jasno powiedzieć, to kosztuje tyle, to kosztuje tyle, to kosztuje tyle. Bo powiedział pan, że na przykład samochody, prawda? No ale proszę pamiętać, że w produkcji samochodów spalinowych w Europie pracuje kilka milionów ludzi. Z otoczką jeszcze więcej. I teraz mówimy tak, nie będziemy tego produkować za 10 lat.
No to co te parę
milionów? No właśnie, co te parę milionów ludzi zrobi? Prawda? Ktoś powie, no będą inne zawody, ale jakie zawody? Generalnie technologia wchodzi.
Czyli to, mówiąc tak, sumując wprost, to co proponują włodarze tych największych miast na świecie, to jest rewolucja.
Znaczy ja to traktuję w kategoriach pewnej idei, pewnego, nazwijmy to kierunku, ale kierunku, który no, ma dwie fundamentalne wady. To znaczy po pierwsze nie pokazuje kosztów, a wprowadzanie czegokolwiek bez uwzględniania kosztów i korzyści.
To jest
absurdalne, bo my musimy wiedzieć, co ile kosztuje. Ja przypomnę taką anegdotę, która kiedyś wiele lat funkcjonowała, że można mieć różne idee, naprawdę wybitne idee, ale na końcu przyjdzie księgowa i powie, wie pan, to jest świetne, ale to kosztuje tyle, to kosztuje tyle. No właśnie, a więc póki ktoś nie poprze tego pewnymi analizami kosztowo-korzyściowymi, no to my możemy to traktować w kategoriach pewnej fantazji, która się pojawiła, pewnego punktu, nazwijmy to, odniesienia.
A co
ale
z tego wyjdzie? To
no to się okaże za 50
wiemy.
Lat.
Dobry przykład, jeśli chodzi o właśnie ślad węglowy, o emisję gazów, stanowi dyskusja nad samochodami elektrycznymi. Na początku był to wielki przebój tak naprawdę, bo proszę bardzo, jeździmy, nie wydzielamy szkodliwych gazów do atmosfery, a tymczasem ktoś policzył ślad węglowy, ile to trzeba zużyć tych gazów cieplarnianych, żeby te samochody wyprodukować i już samochody elektryczne nie są takie cacy, to pewnie jeszcze wiele dynamicznych zwrotów w tej całej ideologii chyba nas czeka.
Bardzo dużo, dlatego że technologia elektryczna jest dopiero początkiem pewnego procesu. Ja wręcz uważam, że ona jednak będzie musiało coś innego się pojawić, dlatego że ta technologia nie zapewnia nam takiej ilości energii, jak zapewnia nam w tej chwili energia konwencjonalna, więc pewnie musi się pojawić coś jeszcze innego, o czym może nie wiemy, a może się nad czym pracuje. Ale zmierzam do czego innego. A mianowicie, w ogóle jeśli popatrzymy na produkty nowych technologii, na przykład na smartfony, samochody elektryczne i szereg innych rzeczy, to warto zrobić sobie taką regresję i zobaczyć, jak wygląda proces produkcji tych rzeczy. I wtedy się okaże, jak bardzo, mówię w cudzysłowie, jest to ekologiczne, bo proszę pamiętać, że to są technologie, które bazują głównie na pierwiastkach ziem rzadkich, które wydobywa się w sposób dosyć dramatyczny dla środowiska, szczególnie w takich...
I tu już się zaczyna problem z ekologią.
Właśnie, dlatego,
na dzień dobry.
Dlatego warto taki proces przeanalizować od początku do końca. Od momentu, kiedy on powstaje, tak jak ktoś by chciał zobaczyć, jak się produkuje spodnie jeansowe na przykład, to powinien sięgnąć do tego rolnika, który sadzi bawełnę gdzieś w środkowej Azji i dopiero krok po kroku zobaczyć, jak ten proces przebiega.
Panie profesorze.
Z naszej perspektywy, już tylko dokończę, z naszej perspektywy my patrzymy na świat tylko w kategoriach tego produktu finalnego, prawda? Że mamy go w sklepie i nam się wydaje, że on zawsze będzie. Nie, on nie zawsze będzie, bo to zależy, jak jest produkowany, jakie po drodze są koszty i szereg innych rzeczy.
Panie profesorze, no wiadomo, klimat nam się na Ziemi zmienia, to klimatolodzy nie mają co do tego wątpliwości. No i niewątpliwie też przed nami jakieś wyrzeczenia są. Pytanie, jak daleko możemy pójść i jaką metodologię obrać? Radykalną, tak jak tutaj w tej wspomnianej historii i pomysłach tych włodarzy miast, czy też ewolucyjną, czy też z uwzględnieniem jednak mimo wszystko jakiegoś interesu społecznego? Czy w ogóle da się to pogodzić?
Oczywiście, że nie da. Nie ma takiej możliwości, że pogodzić wszystkie strony, bo chociażby to, o czym powiedziałem na początku, że cały system społeczny Europy jest zbudowany na demografii. Ta demografia już w tej chwili ma swoje problemy, ale wracając do klimatu, oczywiście się zmienia. Natomiast powtórzę to, co powiedziałem wcześniej. Musi być w miarę perspektywicznie zrobiona analiza kosztów i korzyści. Ile my stracimy? I wprost zapytać ludzi, czy oni tego chcą. Bo nie ma nic gorszego, jak narzucanie pewnych rozwiązań odgórnie. Zresztą my we dwójkę mamy trochę lat, to wiemy, jak to wygląda, jak się narzuca pewne procesy, kto się wymyślił i tyle. Proszę zobaczyć, że my dziś żyjemy w świecie...
Kiedy się sprawdza.
No nigdy się nie sprawdza. Zresztą proszę zobaczyć, że kiedyś świat był trochę inaczej skonstruowany. Znaczy jakby ten proces rozwoju świata był inny. A mianowicie najpierw była technologia, która najczęściej służyła temu, że było taniej, szybciej, lepiej, więcej produktów. Później zmieniał się ustrój państwa i na końcu zmieniały się stosunki społeczne. A dzisiaj jest to dokładnie odwrócenie. Czyli technologia jest konsekwencją pewnych zmian ustrojowo-społecznych. To znaczy myśmy sobie założyli, że społeczeństwo musimy zmienić, a więc wprowadzamy ten proces, a konsekwencją tych zmian jest technologia.
Przykład telefony komórkowe,
właśnie, ja zawsze mówię, że jak ktoś chce być naprawdę ekologiczny, to telefon komórkowy trzeba wyrzucić do kosza. Dlatego, że technologia produkcji, czy sposób produkcji tego telefonu jest naprawdę wielce szkodliwy. Zresztą
czyli wniosek z tego, że gdybyśmy na pierwszym miejscu stawiali ekologię, środowisko i to, czym się dzisiaj posługujemy, co jemy, jak żyjemy, to de facto chyba niewiele rzeczy by nam zostało do dyspozycji.
No niestety, ale to trzeba wyważyć, bo tak jak mówię, my mówimy o pewnych prognozach, o pewnym kierunku. Nikt nie dyskutuje z tym, że klimat się zmienia, tylko w jakim stopniu, jakimi kosztami i w jakim kierunku powinno to iść, żeby, tak jak pan powiedział, jak najwięcej beneficjentów się pojawiło w tym procesie.
Panie profesorze, czy wyobraża pan sobie, że 3 ubrania może pan rocznie kupić w najbliższym czasie, raz na 2 lata się udać w podróż na wczasy? I głównie rower, tak jak ja teraz już bez żadnych założeń ekologicznych się poruszam, albo piechotka? Codziennie? Jest to do przyjęcia?
Ja mam dużą wyobraźnię sobie. Wiele rzeczy mogę wyobrazić, natomiast jeszcze raz powtarzam, nie możemy stosować równych, czy tych samych rozwiązań dla wszystkich ludzi. Ludzie są inni, ludzie są zróżnicowani, mają inne potrzeby, mają inne idee, żyją w innych warunkach i każdy powinien uwzględniać pewne ograniczenia. Okej, ja to rozumiem, ale raczej sam, a nie narzucone z góry. Wszystko, co jest narzucane z góry, nigdy nie jest w stanie się sprawdzić, bo ludzie, przynajmniej ta grupa, kto mi się to nie będzie podobało, zawsze będzie przeciwko. No i nikt z nas nie lubi, żeby ktoś mu wytyczał ścieżkę życia. Wolimy to robić sami.
Włącznie.
Natomiast trzeba ludzi uświadamiać, że pewne ograniczenia są niezbędne, prawda? Ja też nie lubię, jak się lasy wycina, ale to wcale nie oznacza, że za każdym razem powiem, słuchajcie, nie, za wszelką cenę nie. A być może jest to do czegoś niezbędne, a więc to jest kwestia porównawcza swego rodzaju.
Profesor Robert Ciborowski był naszym gościem. Przypomnijmy, mówiliśmy o tym, jak widzą przyszłość włodarze największych miast na świecie zrzeszonych w organizacji C40. Bez samochodu, prawie bez samolotu, ubrania skromnie 3 razy do roku, o wiele mniej mięsa. Ale to chyba ta przyszłość niekoniecznie się sprawdzi.
Ważna sprawa.